Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Ewangelia Jana, 4 rozdział, od wersetu 46. Znów zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się to polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec uświadomił sobie, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił, twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był już to drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. To jest słowo Boga. Lubię czasem zobaczyć dobry mecz piłkarski. To znaczy, że rzadko oglądam naszą reprezentację. To zawsze działa. Ale najbardziej w pamięci zostają te mecze, w którym drużyna przegrywa. I wszyscy patrzą na tego jednego zawodnika, którego nie widać. I ta drużyna przegrywa i wszystko idzie w złą stronę i cierpią na tym boisku i nagle ten zawodnik się przebudza. I nagle robi różnicę. I nagle wygrywają. Oczywiście nasze życie nie ma nic wspólnego z meczem piłkarskim. I wielu z was nienawidzi piłki nożnej. Ale jest jedna rzecz, która jest podobna. A mianowicie, że w życiu wierzącego człowieka jest również coś, co powinno i co może robić różnicę. Coś, co sprawia, że jesteśmy w stanie przejść przez moment próby. Coś, co daje nam nadzieję w cierpieniu. Coś, co daje nam siłę w trudnościach. A tą rzeczą jest wiara. Ale ta wiara może zrobić różnicę tylko wtedy, kiedy jest aktywna. Tylko wtedy, kiedy działa. Tylko wtedy, kiedy jest jakby obudzona. Pytanie, na które dzisiejszy tekst stawia, pytanie, które stawia przed nami dzisiejszy tekst brzmi: jak rodzi się i buduje wiara, która naprawdę czyni różnicę? Wiara, która nie jest tylko tradycją, wiara, która nie jest tylko obrzędem religijnym, ale coś, co realnie sprawia, że gdybym nie miał wiary, to moje życie dzisiaj wyglądałoby zupełnie inaczej, byłbym w zupełnie innym miejscu i w tej sytuacji zachowałbym się zupełnie inaczej. W dzisiejszym fragmencie czytamy, że Jezus stał się już sławny. Jezus był na ustach wszystkich ludzi, wszystkie kręgi społeczne były zainteresowane Jezusem, ale to zainteresowanie wcale nie przekuwało się jeszcze w wiarę. Bo musimy popatrzeć na ten fragment w kontekście drugiego rozdziału, gdzie Jan mówi o Jezusie, że ten nie ufał tym, którzy w Niego uwierzyli, bo wiedział, co jest w ich sercach. Tak więc ludzie byli zainteresowani Jezusem, byli zafascynowani Jego cudami, ale to jeszcze nie była wiara. Ale w dzisiejszym fragmencie Jezus rozmawia z kimś i jest napisane, że ta osoba uwierzyła w Niego i jest to podkreślone dwa razy. To tak jakby autor chciał nam powiedzieć: słuchajcie, popatrzcie na tę rozmowę, popatrzcie na tego człowieka, on naprawdę uwierzył, zobaczcie na niego, jak rodzi się wiara, jak możesz aktywować w pewnym sensie wiarę w swoim życiu, co potrzebujesz robić. Dlatego w dzisiejszym fragmencie chciałbym, żebyśmy zobaczyli dwie rzeczy, które odpowiadają na pytanie, jak rodzi się wiara i jak wzrasta wiara. Po pierwsze, widzimy, że wiara rodzi się w potrzebie, w której Jezus jest jedyną nadzieją. Wiara rodzi się w potrzebie, w której Jezus jest jedyną nadzieją. Czytamy o człowieku, który był urzędnikiem królewskim. To znaczy, że to był człowiek, który miał pewien statut, to był człowiek, który miał pewną władzę, to był człowiek, który odnajdywał się w tym religijno-społecznym systemie, w którym mieszkał, ale miał problem. Miał problem, w świetle którego wszystkie inne problemy bledną, ponieważ jego własne dziecko umierało. I teraz nic dziwnego, że on udaje się do Jezusa. Ponieważ powiedzieliśmy już sobie, że Jezus był znany, wszyscy o nim wiedzieli i każdy z nas udałby się do kolejnego cudotwórcy, gdyby nic innego nie działało. I tak, takie podejście miało wiele ludzi co do Jezusa. Ale w nim widzimy coś jeszcze zupełnie innego. On traktuje Jezusa nie jako jeden z planów, ale on traktuje Jezusa jako jedyną opcję. On składa wszystkie swoje najgłębsze pragnienia i potrzeby swojego serca w Jezusie. Bo zobaczcie, czytamy, gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił Jego Syna, który był blisko śmierci. I nagle Jezus odpowiada podobnie tak jak w drugim rozdziale, kiedy rozmawia z Marią, swoją matką, na weselu. Jezus jakby mówi na inny temat i ogólnie mówi do wszystkich, nie do Niego. Tak jakby Jezus chciał coś zakomunikować nie tylko Jemu, ale nam wszystkim tutaj dzisiaj. I mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. To znaczy, przychodzicie do mnie po znaki, po fajerwerki, po duchowe uniesienie, ale to nic nie zmienia, to nie rodzi w was prawdziwej wiary. Wasza wiara nie wzrasta. Jezus celowo mówi w liczbie mnogiej, abyśmy usłyszeli Jego słowa i abyśmy usłyszeli, co mówi ten urzędnik i zobaczyli Jego postawę, ponieważ On mówi, On odpowiada, Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Słyszysz to? On nie zadaje pytań. On nawet nie pyta, o co ci chodzi, Jezu. On nie wchodzi w polemikę. On nie przyszedł po fajerwerki, on nie przyszedł po duchowe uniesienie. On widzi w Jezusie jedyną nadzieję. On jest zdesperowany. I w Jezusie szuka odpowiedzi na tę najgłębszą troskę swojego serca. Bo zobacz, on idzie 40 kilometrów z Kafarnaum do Galilei, po trudnym terenie, zostawiając swojego umarłego syna. Jeśli ta misja się nie uda, to wróci, syn będzie już nieżywy. Ale on idzie, bo ma jedną nadzieję. Jedną i jedyną. On zostawia umierającego syna i idzie do lokalnego cieśli, bo tam jest jedyna nadzieja. On angażuje się fizycznie, angażuje się emocjonalnie, on błaga, on angażuje się intelektualnie, on policzył koszty, on słyszał o Jezusie i stwierdził, że to jest jedyna prawdziwa nadzieja dla niego. Cała Galilea była zapatrzona w Jezusa. Wszyscy wiedzieli o Jezusie. Możemy powiedzieć, że kościoły były pełne, że ludzie pili kawę po kazaniu, chodzili nawet na grupy domowe. Wszystko było okej, wszyscy byli zainteresowani Jezusem, ale ten człowiek, on nie był tylko zainteresowany, ale powierzył w Jezusie wszystkie swoje nadzieje. I właśnie wtedy, kiedy Jezus mówi do niego, twój syn żyje, jest napisane, że on uwierzył, a za chwilę jest napisane znów, że on uwierzył. Po raz kolejny. Dlatego, że wiara nie jest czymś statycznym, ale wiara jest czymś, co wzrasta. Wiara jest czymś, co się buduje. Wiara jest czymś, co powinna oddziaływać na nasze życie i to oddziaływanie powinno rosnąć, ale wiara może rosnąć tylko w sercu człowieka, dla którego Jezus nie jest jednym z planów, jednym z opcji, ale jedyną opcją. Tylko w sercu człowieka, który wszystkie swoje nadzieje powierzył w Jezusa. Te najgłębsze potrzeby, chrześcijaństwo to nie jest jak stanie w porcie, gdzie jest tam wiele łódek i ty stoisz na betonie i możesz sobie wybrać, którą łódką chcesz popłynąć. Ale chrześcijaństwo jest jak Jesteś na środku oceanu i twój statek już tonie i jest tylko jedno koło ratunkowe. Co często nie jest możliwe w naszym życiu bez doświadczenia trudności i cierpieniu. I cierpienia. Popatrz, powodem, dla którego ten człowiek jest skłonny uwierzyć i zdolny, aby zbliżyć się do Boga. Powodem, dlaczego on idzie 40 kilometrów, aby spotkać się z cieślą, mimo tego, że sam jest urzędnikiem, tym powodem jest cierpienie. Tym powodem jest próba. Tym powodem jest ból. I najczęściej jest z nami. Tą rzeczą, która w większości przypadków popycha mnie i ciebie do Jezusa, to jest próba. To jest cierpienie. I najpierw przychodzimy do Jezusa, bo mamy potrzebę. Ale kiedy poznajemy Jezusa, to nagle okazuje się, że On jest lepszy i że pragniemy Jego bardziej niż nawet tą potrzebę, którą chcieliśmy. I wtedy moja wiara wzrasta. Wtedy nie stoję już na betonie w porcie, ale wtedy jestem na kole ratunkowym. Wtedy moja wiara wzrasta. Dlatego niełatwo się o tym mówi, ale cierpienie i trudności mają swój cel. Ponieważ często w swoim życiu żyjemy jako dobrzy chrześcijanie. Tacy dobrzy chrześcijanie, ale jest multum innych rzeczy, na których polegamy bardziej niż na Bogu. Na których polegamy bardziej dla swojego bezpieczeństwa, dla swojej radości, dla swojego szczęścia. I nasze chrześcijaństwo jest takim dobrym dyplomem na ścianie. Ale nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Ponieważ inne rzeczy, którym ufamy bardziej, one oddziaływują mocniej niż moja wiara. Ale kiedy cierpienie przychodzi do twojego życia, to nagle widzisz rzeczy takimi, jakimi są. I nagle okazuje się, że te rzeczy nie dają ci tego, co obiecały. Nagle okazuje się, że w tych rzeczach nie ma wcale bezpieczeństwa. Nagle okazuje się, że też w tych rzeczach nie ma wcale tyle radości, ile one obiecywały. I dopiero wtedy uświadamiasz sobie, że twoja wiara została z boku. I wtedy przenosisz swoje zaufanie z tego, w czym było, z powrotem na Jezusa. A często ten proces dzieje się dopiero wtedy, kiedy Jezus świadomie staje się jedynym, nie jednym z wielu, kół ratunkowych. Kiedy uświadamiam sobie, że to nie moje konto bankowe, nie moja sylwetka, nie moja rodzina nawet, ale Jezus jest tym, kogo moje serce potrzebuje. Tak więc wiara rodzi się w potrzebie, w której Jezus jest jedyną nadzieją. Ale widzimy coś jeszcze. Widzimy, że wiara wzrasta nie tylko wtedy, kiedy Jezus jest moją najwyższą nadzieją, ale również, kiedy Jego Słowo staje się dla mnie najważniejszym autorytetem. Kiedy Jego Słowo staje się dla mnie najważniejszym autorytetem. A możemy to zostawić na teraz, co? Później to sobie zrobimy. Dzięki, przepraszam. Kiedy Jego Słowo staje się najwyższym autorytetem. Tak więc ten człowiek przyszedł do Jezusa i w jego przekonaniu Jezus, aby mógł uzdrowić, potrzebował przyjść do jego domu. Ten człowiek przyszedł do Jezusa i miał pewną wizję i mówi: Jezu, Ty musisz przyjść do mojego domu, aby ten mój syn mógł być uzdrowionym. Może miał tam keyboard jakiś w domu, nie wiem, może chciał stworzyć jakąś atmosferę. Ale on oczekiwał, że Jezus musi przyjść do jego domu. Tymczasem Jezus odpowiada: tu i teraz załatwione, twój syn jest uzdrowiony. I teraz on ma pewien problem. No bo albo uwierzy w to, co Jezus powiedział, albo musi z nim dalej rozmawiać. Ale jak uwierzy, a to się nie wydarzy i pójdzie do domu, no to już syn pewnie umrze i będzie za późno. Ale jeśli zostanie, no to wtedy nie ufa Jezusowi. Ale żeby zaufać Jezusowi, to on musi uwierzyć, że Jezus i Jego słowa mają większy autorytet niż słowa kogokolwiek. Ponieważ Jezus mówi, Twój syn żyje. Co znaczy, że Jezus uzurpuje sobie prawo do tego, że ma władzę nad śmiercią. I ten człowiek był człowiekiem władzy. Ten człowiek wydawał rozkazy i ten człowiek przyjmował rozkazy. I on wiedział, że jeżeli ktoś uzurpuje sobie prawo do tego, że jest Bogiem, to jest szaleńcem. I takiego człowieka nie można słuchać. No chyba, że on naprawdę jest Bogiem. No chyba, że okazuje się, że Jezus naprawdę może powiedzieć śmierci nie. I wtedy źle byłoby go nie posłuchać. Widzisz, on musi uwierzyć, że słowa Jezusa mają większy autorytet niż słowa cesarza i niż słowa Heroda. On musi uwierzyć, że jego słowa są Bożymi słowami, na których może zaufać i na których może polegać, nawet pomimo tego, że on oczekiwał od Jezusa czegoś zupełnie innego. Bo popatrz, do tej pory Jezus rozmawiał z Nikodemem i z Samarytanką. I co powiedział Nikodemowi? Nikodem był religijnym człowiekiem, który miał mnóstwo dobrych uczynków i on mu powiedział, żaden z tych uczynków nie przybliży cię do Boga, musisz się na nowo narodzić, chłopie. Musisz się na nowo narodzić. To moje uczynki cię zbawią, nie twoje. A do Samarytanki powiedział, przez całe życie szukałaś spełnienia, ale jesteś odrzucona. Nikt cię nie kocha, czujesz się niekochana, czujesz się niepotrzebna, ale przyjdź do mnie i znajdziesz miłość, której tak bardzo szukasz. Zaufaj mi, ja cię zaakceptuję. A ten człowiek jest człowiekiem władzy i aby uwierzyć w Jezusa, on musi uczynić Jezusa swoim największym autorytetem. Ponad Herodem i ponad cesarzem. Słowa Jezusa muszą wybrzmieć dla niego głośniej niż jakiekolwiek inne słowa. Dlatego Jezus mówi, twój syn żyje. Musisz uwierzyć mi na słowo, że ja mogę uzdrowić tu i teraz. Zaufaj mojej władzy. Poddaj się mojej władzy. Niech moje słowa staną się twoją nadzieją. Bo kochani, wiara to nie jest wiara w wiarę. Każdy, nawet ateista, w coś wierzy, w jakieś teorie. Wiara jest zaufaniem słowu Jezusa. Wiara jest zaufaniem w Boże Słowo. Widzisz, wiara rodzi się tylko wtedy, kiedy Jezus staje się dla mnie jedyną nadzieją. Przez to, że Jego Słowo, że Boże Słowo staje się dla mnie w moim życiu ostatecznym autorytetem. Popatrz, Jezus mówi, idź. I teraz ten człowiek wraca sam. 40 kilometrów. Jezus mówi, idź. I on idzie sam. On przyszedł po Jezusa, a Jezus go odsyła samego. Ale on nie jest sam. Ponieważ słowa Jezusa, w którym powierzył swoje życie, na których zbudował swoje bezpieczeństwo, na których zbudował swoje zapewnienie, były z Nim. I to tak, jakby Jezus z Nim był. On idzie i jestem przekonany, że z każdym krokiem przypomina sobie, nie patrzę wstecz, nie zawracam. Jezus powiedział, twój syn żyje i to mi wystarcza. I robi krok po kroku. Widzisz, jeśli chcesz w swoim życiu doświadczyć wiary, która naprawdę robi różnicę, to musisz zbudować w swoim życiu nawyk polegania na Bożym Słowie. Nie na swoich uczuciach, nie na okolicznościach, nie na mądrości kogokolwiek, ale na Bożym Słowie. Musisz nauczyć się żyć w Bożym Słowie do tego stopnia, że to Słowo staje się dla ciebie źródłem nadziei, nawet kiedy masz wrażenie, że idziesz sam. Że te słowa komunikują do ciebie to, że nie jesteś sam, ale że Jezus jest z tobą, ponieważ Jego Słowo jest jak Jego obecność. Dlatego, który fragment Bożego Słowa przemawia do ciebie dzisiaj? A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko współdziała dla dobra tym, którzy powołani według Jego postanowienia są. Bóg jest nam ucieczką i siłą, bardzo obecną pomocą w utrapieniu. Dlatego nie upadamy na duchu, chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień, gdy patrzymy nie na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, albowiem jarzmo moje jest słodkie i brzemię moje lekkie. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani żadna rzecz nie jest w stanie oddzielić mnie od miłości Boga. Biblia jest pełna fragmentów, która została ci dana po to, abyś nie był sam w tej wędrówce. Który fragment Bożego Słowa przemawia się do ciebie? Na którym fragmencie polegasz? Który fragment buduje twoją wiarę? Z którymi fragmentami chodzisz? Ja nie pytam, które czytasz, ale z którymi chodzisz? Które fragmenty są dla ciebie jak Jezus wyszedł ze mną dzisiaj do pracy? Jezus jedzie ze mną w samochodzie. Jezus jest ze mną u lekarza. Tim Keller opowiedział kiedyś historię w jednym ze swoich kazań o kobiecie. Bo historia, która wydarzyła się w czasie jego służby w jednym z kościołów. I kobieta z tego kościoła wyszła z domu, miała trójkę dzieci poniżej 5 roku życia. Włożyła ich do fotelików samochodowych, zapięła. I zapomniała czegoś z domu i wyszła szybko do domu. I kiedy ona weszła do domu, to samochód stoczył się do jeziora. I zanim zdążyła wrócić, no właśnie już nie zdążyła. I całe miasto żyło tą tragedią. A wszyscy zadawali sobie pytanie, jak oni to w ogóle przetrwają? Jak można podnieść się z takiej sytuacji życiowej? Wielu chrześcijan, jak mamy katar, nie możemy znaleźć pracy, to już tracimy wiarę. Ale jak ta osoba może podnieść się i dalej żyć? Kela zaobserwował po latach. Te małżeństwo, zamiast być zgorzkniałym wobec Boga, nieustannie świadczyło o poczuciu bycia podtrzymywanym przez kochającą rękę Boga. Nie tylko to, wszyscy dziwili się, obserwując matkę, która musiała codziennie otrzymywać śmiertelną dawkę pocisków poczucia winy do swojego serca. Ogromną lawinę winy i żalu każdego poranka. I oczywiście zmagała się z tym. A jednak nieustannie potrafiła to odeprzeć w wierze. Nieustannie potrafiła sobie wybaczyć i zaufać w tym Bogu. To małżeństwo nie tylko żyło, ale było świadectwem wiary. Wiary, która czyni różnicę. Która przynosi nadzieję w beznadziei. Siłę w bezsilności. Moc w słabości. Ponieważ Jezus był dla nich odpowiedzią na te najgłębsze potrzeby ich serc. A Jego Słowo najwyższym autorytetem. Czy masz coś takiego w swoim życiu? Co jest w stanie zrobić taką różnicę, że udźwignie cię z miejsca, którym nic innego by ci nie pomogło? Może trudno ci w to uwierzyć, ale popatrz. Jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć śmierci nie, jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć grzesznikowi przebaczam, jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć będziesz ze mną w raju, jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć nic nie wyrwie cię z moich rąk, to taka osoba i tylko taka osoba jest w stanie uczynić różnicę i natknąć cię siłą i nadzieją, kiedy je potrzebujesz. Kiedy zwrócisz się do Niego. On przyszedł do najciemniejszego miejsca z możliwych. On poszedł na krzyż, wycierpiał całą wieczność piekła, aby przynieść nam przebaczenie i nadzieję. I dlatego ktoś taki może stać się źródłem twojej największej nadziei. I ktoś taki, Jego Słowo, może stać się najwyższym autorytetem w Twoim życiu. A wtedy Twoja wiara zrobi różnicę. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty przyszedłeś, aby dać nam nadzieję, aby dać nam siłę, aby dać nam wiarę, która czyni różnicę. Dlatego prosimy Cię, dobry Jezu, prosimy Cię, abyś pozwolił nam patrzeć na Ciebie jako naszą najważniejszą nadzieję, źródło nadziei. I abyśmy mogli żyć w Twoim Słowie tak, że to Twoje Słowo staje się najważniejszym autorytetem, które określa rzeczywistość i jest źródłem tego, na czym budujemy swoje życia. Amen. Kochani, dlatego chciałbym zaprosić nas teraz do Wieczerzy Pańskiej, ponieważ Jezus poszedł na krzyż po to, aby dać nam nadzieję i aby dać nam siłę. On zabrał na krzyż nasze słabości, abyśmy patrząc na Jego, na Niego, On mógł wypełniać nas tym, czego potrzebujemy. Kiedy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, powiedział, to jest moja krew i to jest moje ciało. Na moją pamiątkę będziecie to spożywać, ilekroć się spotykacie. Dlatego, kiedy przychodzisz dzisiaj do stołu, jeśli jesteś osobą, która uwierzyła, że Jezus zrobił wszystko, aby Bóg mógł Cię zaakceptować, to jest dla Ciebie. I kiedy przychodzisz do tego stołu dzisiaj, to podziękuj Mu za to, że On jest źródłem nadziei i On jest w stanie uczynić różnicę w Twoim życiu. Zapraszam.